7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś zobaczyłam wstrząsający film, ostatni z Aleppo, dokument z tego piekła na ziemi. Myślę, że każdy z nas powinien ten film zobaczyć, bo nie zdajemy sobie, w większości nie zdajemy sobie sprawy, co tam się dzieje każdego dnia na oczach świata. W ogóle żyjemy w coraz trudniejszych czasach. Ataki terrorystyczne, huragany. Rzeczywistość dla wielu z nas staje się coraz trudniejsza właśnie do przeżycia, coraz bardziej zagrażająca. Jak się ratować? Co możemy zrobić, żeby nie pokonała nas nerwica, depresja, stany lękowe? Jak sobie pomóc? Ratunkiem może być oparcie w sobie, uważność, wykorzystanie własnego potencjału do poprawy samopoczucia, do poprawy zdrowia. No, ładnie brzmi, ale na ile to możliwe w praktyce, kiedy ta rzeczywistość bliższa i dalsza funduje nam tragedie, niespodziewane sytuacje, trudne do zaakceptowania momenty. No ale cóż, spróbujmy. Państwa i moim gościem jest dziś Ewa Kajan-Kochanowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ewa jest nauczycielką metody redukcji stresu opartej na uważności. Jest także nauczycielką relaksacyjnej jogi. Dzisiaj ćwiczyłaś w Parku Północnym w Sopocie.
Dzisiaj tak, dzisiaj była joga w parku.
I będzie jeszcze za tydzień.
I jeszcze za tydzień wakacyjna joga w Sopocie. Zapraszamy.
Nie ćwiczyliście całe lato i ani razu was deszcz nie zmoczył.
Wyjątkowe szczęście.
A muzycznie, proszę państwa, jako że dziś ruszył w Gdyni kolejny Ladies Jazz Festival, wokalistki, które wystąpiły na tym festiwalu w 2006 roku zaśpiewają, bo wtedy płyta ta została wydana. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. 603-06-06-06. O tym dziś, jak odnaleźć spokój w sobie, wbrew temu, co na zewnątrz. Jak znaleźć w sobie oparcie, żeby nie zwariować.
Ci, ci, estoy enamorada de ti. Sí, sí, estoy enamorada de ti. Pero ahora déjame callar que estoy pensando en ti. Déjame mirar tus ojos, no hay nada que decir. Palabras hace tiempo que perdieron su valor, se deshacen con el viento y se burlan de los dos. Déjame callar, detener conmigo el tiempo, amainar mis tempestades y escuchar mi corazón. Sí, estoy enamorada de ti. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, me estoy volviendo loca por ti. Solo quiero oír el compás de tu silencio, la armonía de tu gesto y melodía en tu sentir, y nada más, melodía en tu sentir, y nada más, melodía en tu sentir.
Z płyty Ladies Jazz Festival. Wokalistki, które wystąpiły na tym festiwalu w 2006 roku. Dziś ruszył kolejny już festiwal w Gdyni, a w studiu Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka metody redukcji stresu opartej na uważności, nauczycielka relaksacyjnej jogi. Relaks i uważność. Czy to ratunek na to, Ewa, co się dzieje wokół, w tej bliższej naszej rzeczywistości i dalszej? Coraz nam trudniej, myślę, znosić te tragedie, te nieszczęścia, ataki terrorystyczne, kataklizmy, huragany, a jeszcze przecież życie się toczy, które też nie najłatwiejsze.
To jak tak mówisz o tych wszystkich nieszczęściach, to mi się przypomina tytuł książki Johna Kabat-Zinna, Życie piękna katastrofa. No bo te nieszczęścia, o których mówisz, to co nas spotyka, czy bezpośrednio, czy pośrednio, to są elementy życia. Czy udałoby się uniknąć huraganów? Czy udałoby się uniknąć wojen?
Powodzi. A jeszcze doszły zamachy terrorystyczne?
No właśnie. Więc nie wydaje się, żeby życie mogło być pozbawione tych wszystkich strasznych elementów, tych pełnych cierpienia sytuacji. I co my możemy zrobić, to mieć też taką zgodę na to, że w życiu będą się działy różne rzeczy, których byśmy nie chcieli.
Bardzo trudno o tę akceptację, prawda?
Bardzo trudno. No tak samo jak przychodzi choroba do nas. Nikt nie chce chorować, prawda? Ale to jest też element naszego życia. Jeżeli przychodzą takie trudne sytuacje, to jak możemy sobie z nimi poradzić?
Co możemy zrobić, żeby to przeżyć i żeby jeszcze to przeżycie nie sprawiło, że wyjdziemy z tego na tarczy, czyli że będziemy pokiereszowani, poranieni, pokonani, złamani.
No może trzeba by było zmienić troszkę podejście. Jak mówiłaś na początku o uważności i o tym, że korzystamy z własnych zasobów, to my poznajemy, praktykując uważność, mindfulness, poznajemy własne możliwości i własne osądy, oczekiwania, pragnienia. No na przykład takie pragnienie, żeby nie było huraganów. Albo żeby ludzie nie byli tacy źli i nie było ataków terrorystycznych.
Albo żeby nie było wypadków samochodowych, w których giną nasi drodzy,
niewinne osoby.
Tak.
Mm-hmm. No właśnie, chcielibyśmy, żeby tak było, ale jak to się dzieje, bo się to dzieje i będzie się działo, to jesteśmy pełni niezgody, próbujemy kogoś oskarżać, widzieć winnych. Była też taka niedawna sytuacja w związku z tym huraganem, kiedy oskarżano władze jakiejś lokalne władze, że nieodpowiednio zabezpieczyły. To było związane z tym obozem
harcerskim. Teren tego obozowiska
w Suszku. Zginęły dwie młode dziewczynki. Co można było zrobić? Mogły nie pojechać na obóz harcerski. I wtedy nic by się złego nie stało.
No tak, ale to już dochodzimy do absurdów, prawda?
No właśnie, więc
ktoś nawet wymyślił, żeby w lesie już nie organizować obozów w związku
tak,
z tym.
No właśnie, prawda? Żeby tak zabezpieczyć obozowisko, żeby żadne drzewo nie spadło.
Tak.
Oczywiście to jest wielka tragedia, ale czy władze, czy ktokolwiek, czy Związek Harcerstwa Polskiego, który był organizatorem tego obozu, mógł coś zrobić? Prawdopodobnie nie mógł nic zrobić. Więc jak my to przeżywamy, to po prostu możemy się uczyć takiej zgody na to, że pewne nieszczęścia będą się zdarzały. I nie możemy nic na to poradzić. Ale też jak to mówię, to wiem od razu, że to może budzić opór. Sama ta słowo zgoda no na
tak,
nieszczęście.
No bo jak się można zgodzić na jakąkolwiek śmierć, tak, która jest tak przypadkowa, tak niezasłużona, tak okrutna.
Oczywiście, że bardzo ciężko, trudno jest się z tym pogodzić, ale jak stawiamy opór temu, co jest, temu, co przychodzi, to bardzo cierpimy i jesteśmy w jeszcze większym nieszczęściu, niż kiedy to samo zjawisko się pojawia, kiedy ta trudność przychodzi. Tak jak z chorobą. Może wrócę do choroby na chwilę, chociaż to nie jest takie popularne, ale wszyscy chorujemy też.
Tak, albo ktoś w rodzinie choruje.
Tak, oczywiście. Albo my, albo nasi bliscy.
I to są też niezmiernie trudne sytuacje, które wywracają nasze życie absolutnie
dokładnie,
do góry nogami.
Dokładnie tak. To, co możemy zrobić, kiedy przychodzi choroba, to zgoda polega na tym, że uznaję przed sobą, że jestem chora, albo ktoś z moich bliskich jest chory. Czyli mam jakiś kłopot ze zdrowiem. I jeżeli dam sobie taką zgodę, nawet jeżeli płaczę, albo zaczynam się martwić, co jest naturalne w takiej sytuacji, to zgoda też pozwala zająć się tą sytuacją. To znaczy, nie wiem, pójść do najlepszego specjalisty, który mógłby pomóc, albo sprowadzić jakiś lek, który może pomóc tej sytuacji, albo poszukać jakichś innych sposobów leczenia, które może są niedostępne tak blisko, ale gdzieś dalej. Czyli nie stawiam oporu temu, co się dzieje, tylko przeznaczam swoją energię na to, jak mogę w tej trudnej, dramatycznej sytuacji pomóc sobie albo moim bliskim.
Czyli skupiam się na tym, na co mogę mieć wpływ.
Dokładnie tak.
Pisze do nas stała słuchaczka Ania. Witam, ja słucham uważnie super audycji Nocne Rozmowy i polecam ją znajomym. No pani Aniu, dziękuję bardzo i uważnie pozdrawiam. I jeszcze druga Ania napisała też. Stres, depresja i niekończąca się niepewność o jutro to odbicie mego życia obecnego. Ogromne straty, począwszy od rodziców, mieszkania, które zabrała sąsiadka podstępem, podkładając testament memu ojcu za życia, a teraz bomba, choroba, stwardnienie rozsiane. Jak tu żyć? No właśnie. Choroba, która spada jak grom z jasnego nieba albo jakaś bardzo, bardzo trudna, stresująca sytuacja. Zaczęłaś mówić o tym, że reagujemy najczęściej oporem, reagujemy niezwykle emocjonalnie i nie ma w nas zgody na to, co nas spotyka. Rozumiem z tego, co powiedziałaś, że im szybciej zaakceptujemy to, co się wydarza, to, co się wydarzyło, akceptacja to nie znaczy aprobata, prawda?
No właśnie i tu dobrze, że mówisz o tym, że to tak podkreślasz, bo akceptacja to jest właśnie ta zgoda, ale nie bierność. To nie jest aprobata, która nas jakby obezwłasnowalnia, która nie daje nam
możliwości ruchu,
no właśnie,
działania.
Tylko to jest zgoda, która pozwala nam na dokonywanie kolejnych kroków, takich, które wypływają z tej zgody. To jest taka zgoda na to, co przychodzi w naszym życiu, przynosi też ulgę, bo to nie jest sprzeciwianie się, to nie jest stawianie oporu, tylko to jest przyjmowanie tego, co jest w życiu. No tak jak,
tak
nie
jest
wiem,
i już.
Pada deszcz i po prostu chciałabyś, żeby było słońce, bo na przykład, nie wiem, wybierasz się na piknik, ale pada deszcz, jest ściana wody, tak jak doświadczyliśmy tego w tym roku latem. No i co możemy zrobić? Weź parasol, nałóż kalosze. To jest zgoda na to, że jest jakaś sytuacja, której może ja nie chcę, i jak mogę w tej sytuacji zacząć funkcjonować?
Powiem ci, Ewo, szczerze, że ta zgoda, to słowo, tak mi trochę zgrzyta w tych konkretnych, trudnych sytuacjach w uszach. Zgrzyta, ponieważ może akceptacja jest lepszym słowem?
No właśnie, tylko że akceptacja, tak jak powiedziałeś, często się kojarzy z aprobatą, biernością. A to nie jest to samo. Mhm. Mówimy przyjmowanie. O, jak dla ciebie
przyjmowanie. No. Przyjmowanie. Jest jak jest.
Jest jak jest. Mhm.
Tak się stało. Zauważam rzeczywistość taką jaka jest.
Taką, jaka
i to,
jest.
Co mi się przytrafia. I dopiero kiedy mogę bez takiego oporu wewnętrznego, bez oburzenia, bez szamotania się, przyjąć to, to dopiero wtedy mogę być może racjonalnie spojrzeć na tę moją sytuację.
I sobie pomóc.
Nie wykorzystując energii na coś, na co wpływu nie mam, jak już mówiłam. Mhm. Czyli pierwszy krok to przyjęcie, że tak jest. Czasami to trwa bardzo długo i nie jest to proste.
Nie jest to proste, bo chcielibyśmy, żeby tego nie było. Czyli my mamy w sobie już taką, powiem, niezgodę teraz, ponieważ nie chcemy, żeby nam się trudne sytuacje zdarzały. Ani nam, ani naszym bliskim. Chcemy mieszkać w pięknym, wolnym kraju. Chcemy, żebyśmy panowali nad żywiołami. To jest też chyba takie nasze, taka chęć kontroli. Tutaj pani Ania napisała, że ma niepewność o jutro.
Tak, niekończąca się niepewność o jutro to odbicie mego życia obecnego, pisze pani Ania.
No właśnie, ale pani Aniu, nikt nie wie, co będzie jutro. Przecież nawet nie wiemy, co będzie dzisiaj, kiedy będziemy wracać do domu. Nikt nie wie, co będzie jutro. Chcielibyśmy wiedzieć. Czyli mamy taką potrzebę, takie pragnienie, żebyśmy jakąś kontrolę nad swoim życiem mieli. Ale to, co słusznie zauważasz dzisiaj, mamy wpływ tylko na niektóre rzeczy albo na bardzo małą ilość rzeczy. Więc dobrze jest wiedzieć, że jeżeli na coś nie mam wpływu, to może nie ma co się tym zajmować.
A to nie jest tak, Ewa, że ty w tym takim spokoju, z jakim o tym mówisz, jesteś przygotowana w każdej chwili swojego życia na najgorsze. To nie jest tak? Czy tak właśnie jest?
No tak, tak jest, bo takie jest życie. Co to jest najgorsze?
No różne bardzo trudne sytuacje, które mogą cię spotkać.
No już trochę mnie w życiu spotkało. Także już trochę...
Już wiesz, jak to jest.
Doświadczyłam takich trudnych sytuacji. To, czego my się uczymy, też co mindfulness nam daje taką możliwość, żebyśmy mieli taką refleksję na swój temat. Czyli jak przeżywam trudne sytuacje, co się ze mną dzieje. I jak mówimy o tym przyjmowaniu i to jest takie trudne, to i mówisz, że to jest proces, no bo to jest proces, to jak mamy refleksję i taką świadomość siebie, to widzę, że nie mam, że się nie zgadzam, że nie chcę, żeby tak było, że szukam winnych albo szukam jakichś przyczyn, które racjonalizuję. Zadaję pytanie dlaczego, mnie to spotkało, dlaczego ktoś się jakoś zachował albo...
Dlaczego do mnie przyszła choroba, albo dlaczego mój dom został zniszczony huraganem?
Tak, dokładnie tak. Na te pytania nie ma odpowiedzi. One mogą tylko nas dręczyć, mogą wywołać jeszcze większe emocje.
I niepokój.
Niepokój, rozmaite lęki. Więc my też dzięki refleksji, dzięki praktykowaniu siebie, można powiedzieć, bo tego uczy mindfulness, zaczynamy siebie widzieć, co my dokładamy. Jest też takie powiedzenie, czy taka metafora, kiedy przyglądamy się trudnym sytuacjom, że trudna sytuacja, właśnie choroba albo jakieś nieszczęście, to jest pierwsza strzała. Czyli to, co się wydarza, na co nie mamy kompletnie wpływu, po prostu rzeczywistość się dzieje. A druga strzała to jest to, co ty robisz, co ja robię, co każdy z nas robi odnośnie tej sytuacji trudnej. Jak ją interpretuję, co bym chciała, dlaczego jestem nieszczęśliwa z tego powodu.
I jak radzę sobie z lękami i z bólem, który się rodzi w takich sytuacjach.
Dokładnie. Ból, ale też mówimy, że ta druga strzała, ona przynosi najwięcej cierpienia, bo też tak mówią nauczyciele, że cierpienie bierze się stąd, że my nie chcemy tego, co mamy i pragniemy to, czego nie mamy. Pragniemy tego, czego nie mamy.
Czyli ciągle mówimy o tym braku akceptacji, braku przyjęcia tego, co się wydarzyło.
Braku przyjęcia.
Czy nieumiejętności.
Ale też mówimy o tym, że chcielibyśmy, żeby było jakoś. Mamy jakąś wizję naszego życia.
No każdy ma.
Tak, i idziemy według naszego pomysłu, ale wiesz, tak jak z planami. No jak jest z planami? Wyobrażamy sobie, że okej, wymyślam sobie, co będzie za rok. Na przykład, nie wiem, podejmuję jakiś kurs albo planuję wycieczkę wakacyjną. I jak się realizują nasze plany? Czy to jest prosta droga do celu? Nigdy. Albo naprawdę bardzo rzadko. To jest kręta droga. Meandry, góra, dół, jakieś problemy. I zresztą tak się mówi, że powiedz mi, jak chcesz ośmieszyć Pana Boga.
Jakie masz plany?
Powiedz mu o swoich planach. Mhm. Więc chcielibyśmy, żeby nasze życie się realizowało według jakiegoś scenariusza, tego, co byśmy pragnęli, ale ono się tak nie realizuje. Więc jeżeli spotykamy ten zakręt życiowy, to co ja wtedy robię? Czy mam na to zgodę, której nie lubisz, tego słowa, czy zaczynam się sprzeciwiać i robić wszystko, żeby jednak trzymać się kurczowo swojego planu. Co jest związane często z ogromnym cierpieniem. Często to jest w ogóle niemożliwe do przeprowadzenia. Raczej byśmy się chcieli nauczyć płynąć jak liść. To mi się tak kojarzy. Kiedyś moi przyjaciele mnie zabierali na takie spławy.
Spływy.
Właśnie nie wiem, czy spływy Radunią. Mhm. Pływaliśmy nie kajakami, tylko w piankach.
A no to spławy.
No. Jeszcze w tym roku nie byliśmy, może się uda.
Ale to w pław, tak?
Tak, płyniemy w piankach i płyniemy tak, jak nas niesie prąd.
Czyli jak
Radunia jest bardzo szybką rzeką. I jeżeli poddaje się temu prądowi, temu, co życie przynosi, to płynę i to jest jakoś naturalne. A Radunia, nie wiem, czy byłaś kiedyś tam, może nasi słuchacze byli, Radunia ma mnóstwo leżących konarów.
No właśnie, tak sobie o nich pomyślałam.
I naprawdę tych niespodzianek tam jest po drodze bardzo dużo.
Które nie ułatwiają.
Nie ułatwiają. To są te takie przeszkody, które po prostu są.
I co wtedy?
I wtedy trzeba być obecnym, czyli
uważnym.
Trzeba być uważnym. I nie trzeba się sprzeciwiać. To znaczy, jak jest przeszkoda, to i ją zobaczysz, to masz ułamek sekundy, żeby wymyśleć, jak ją przepłynąć. Czy pod nią, czy nad nią. Czasami jak są dwie kłody, to może między kłodami. Ale to jest mniej intelektualne, tylko bardziej intuicyjne. Bo nie masz czasu w ogóle, żeby za dużo myśleć, bo jak jest prąd taki szybki. A jeżeli myślisz sobie, że trzeba wykonać jakiś ruch, żeby było bezpieczniej, to najczęściej wtedy pakowałam się w kłopoty.
Mhm. Czyli
kiedy próbowałam skontrolować tą swoją drogę.
Czyli jakieś intuicyjne zawierzenie, tak?
Najlepiej właśnie nie za dużo myśleć, nie za dużo kombinować, tylko intuicyjnie płynąć, czy być takim, poddawać się. Może
takim
tak.
Liściem. A jak to przełożyć na życie i trudne sytuacje?
Jak przychodzi trudna sytuacja, to po prostu być z nią, z tą trudną sytuacją i tak się nią zająć, jak tylko najlepiej możemy.
Jak się nią zająć, o tym zaraz powiemy. Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka metody redukcji stresu opartej na uważności, nauczycielka relaksacyjnej jogi jest dziś Państwa i moim gościem. Jak odnaleźć spokój w sobie, jak znaleźć w sobie oparcie w trudnych sytuacjach, których nam życie nie szczędzi.
É muito difícil encontrar um amor como esse. É muito especial. J'ai besoin de toi, comme une fleur a besoin de soleil. J'ai besoin de toi, je suis la fleur et tu es la lumière. Ouh, oh non, ne me quitte pas. Ouh, oh non, je tremble de cela. Un grand amour est si dur à trouver. On ne peut pas laisser.
Sześć, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Iwona pisze, jak spada coś na nas, jak grom z jasnego nieba, często mówimy, dlaczego ja, dlaczego mnie się to przydarzyło. Ja sobie tłumaczę, że może dlatego, bo ja sobie z tym poradzę, pisze Iwona. W studiu Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka metody redukcji stresu opartej na uważności, nauczycielka relaksacyjnej jogi. Czy to tak jest, Ewa, że może dlatego, że ja sobie z tym poradzę? To różnie bywa. Jedni sobie radzą, drudzy sobie nie radzą.
Ale jak pani Iwona pisze, że dlatego, że sobie poradzi, to na pewno sobie poradzi.
Bo ma takie przeświadczenie.
Bo ma takie
i przekonanie.
Przekonanie. No właśnie, także cudownie. Pogratulować.
Mówiłyśmy o pierwszym kroku, przyjęcie tego, co się wydarzyło. Czasami zajmuje nam to dużo czasu, bo no, te różne rzeczy, które nam się przydarzają, często są niezwykle raniące i zabierające nam poczucie bezpieczeństwa też, o które nam chodzi, poczucie, nie wiem, jako takiego komfortu życia. No ale jeśli już nam się uda przyjąć, co nie znaczy zaaprobować, tylko zaakceptować, że tak się po prostu wydarzyło, tak jest i już. Jak dalej radzić sobie, Ewa, z emocjami, z tym stresem, z tym napięciem, które mamy w całym ciele, z tym płytkim oddechem, który ciągle nie dotlenia nam mózgu?
No właśnie, tak. To od razu mówisz o takich symptomach tego napięcia, tego, jak przeżywamy różne trudne sytuacje. I te wszystkie napięcia natychmiast w ciele mają gdzieś swoje objawy. Warto też pamiętać, że to napięcie jest często spowodowane myślami. No bo to myśli powodują niepokój, dlaczego mi się to stało, jak sobie poradzę, czy umrę, czy będę jeżeli to jest trudna sytuacja zdrowotna, czy będę
sprawna.
Czy ktoś
umrze bliski.
Czy ktoś bliski umrze. I myśli, to jest ta interpretacja, to jest ta druga strzała, o której wcześniej mówiłam. I tutaj bardzo mi pasuje do tego cytat z Epikteta, ponieważ mindfulness jest bardzo blisko filozofii stoickiej. To jest tak jakby ta nasza europejska baza. I Epiktet powiedział kiedyś, ludzie nie cierpią z powodu rzeczy jako takich, ale z powodu swojego sposobu widzenia rzeczy. No i jaki to jest ten nasz sposób widzenia rzeczy? Jakie myśli przychodzą, jakie interpretacje, jakie komentarze, jakie oceny, jakie emocje to we mnie budzi.
Jakie znaczenie nadajemy temu, co się wydarzyło też.
Mm-hmm. I żeby wiedzieć, co ja dokładam do tej sytuacji, jak ja widzę tą sytuację, praktykujemy. Znaczy praktykujemy albo ćwiczymy. Można powiedzieć w uproszczeniu, że to jest uczenie się refleksji na swój temat, czyli poznajemy siebie. Jak ja widzę daną sytuację?
W jaki sposób wygląda ta praktyka?
No właśnie, żeby mieć refleksję, to trzeba się zatrzymać, czyli już nie biegnę, nie wykonuję swoich wszystkich zadań, które mam do wykonania. Nie rozmawiam z innymi osobami, tylko kieruję uwagę do siebie. Czyli najlepiej, żebym była w ciszy. Mogę sobie pójść na spacer sama i bez telefonu. Mało kto robi teraz takie rzeczy.
Mało kto.
Zachęcamy do tego, żeby dawać sobie czas. Wiele osób też mówi, że no jak to będę siedzieć, nic nie robić, ale jak pójdę na spacer, to przynajmniej sobie tam zadzwonię, bo mam ileś ważnych telefonów jeszcze do wykonania. Nie poświęcamy, nie dajemy sobie tego czasu. Może nawet, nie wiem, teraz jest lato, więc mamy przynajmniej wolne weekendy, może jeździmy gdzieś na Kaszuby, żeby odpocząć, ale czy my odpoczywamy w ogóle? Czy my dajemy sobie taki czas leżenia, nie wiem, na trawie, patrzenia w niebo bezmyślnie, jak to się mówi, albo spaceru takiego bez celu? Czy my w ogóle pozwalamy sobie na takie nic nie robienie? A to nic nie robienie może się okazać bardzo wartościowe, bo w takim czasie dla siebie możemy siebie poznawać. Na przykład jakie myśli do mnie przychodzą w związku z jakąś sytuacją, jakie emocje się pojawiają w związku z tymi myślami i co ja czuję w moim ciele.
No to od razu ci powiem, przychodzą złe, straszące myśli, mózg wyświetla czarne scenariusze i napawam się lękiem, obawą i napinam się. Tak.
No właśnie. Tak. Z jakiego powodu to robię? Jak powiedziałaś, z powodu myśli. Może się jeszcze nic nie wydarzyło, ale zaczynam się już martwić. Martwienie się to jest myśl, która jest bardzo stresująca. To jest trochę tak, jakbyśmy zobaczyli lwa. I jak jest lew, to jest klasyczna sytuacja stresowa. Więc zachowujemy się jak każde zwierzę w takiej sytuacji. Pojawia się ocena, że to jest zagrażające życiu, więc napinam mięśnie i jest albo walka, albo ucieczka.
Walcz, albo uciekaj. Mózg gadzi się, tam odzywa.
Tak, automatycznie. Ale ponieważ wiesz, że nie będziesz z lwem walczyć, to raczej uciekasz i dlatego to napięcie, które jest w ciele, jest potrzebne. Uciekasz, chronisz się w jakimś bezpiecznym miejscu, możesz odpocząć. I wtedy wszystkie hormony stresu, które zdążyły się wydzielić, bo się wydzielają automatycznie, osłabiają się i po jakimś czasie, po kilku godzinach znowu jesteś szczęśliwa, swobodna, zadowolona, zrelaksowana. A jak przychodzi myśl, martwienie się, jakaś negatywna myśl, że mi się nie powiedzie, albo jakaś ocena, że jestem beznadziejna, bo nic mi się w życiu nie udaje. Też mamy mnóstwo takich myśli. krytycznych bardzo, oceniających, negatywnych. To też jest ten lew, bo też przychodzi wtedy, to jest odbierane przez nas jak sytuacja stresująca. Wydzielają się hormony stresu.
Kortyzol szaleje.
Kortyzol szaleje, dokładnie. Napinają się mięśnie karku, barku, głowa boli, tętno się podnosi, płytki oddech. No mnóstwo, każdy z nas ma inne objawy w ciele, kiedy jesteśmy w stresie. Ale co możesz zrobić z taką myślą?
No właśnie, co mogę zrobić z taką myślą, kiedy ona mnie bombarduje?
Możesz, jak praktykujesz, albo jak jesteśmy świadomi czy uważni, możesz zauważyć, że to jest wymyślone. Że to nie jest prawda, że to nie jest fakt. To jest tylko interpretacja jakiejś sytuacji w rzeczywistości. Martwienie się... No ja miałam taką sytuację w swoim życiu, kiedy mój syn nastoletni miał wrócić o północy z imprezy.
I nie wraca.
I nie wraca.
Znamy, wszystkie matki znają takie sytuacje.
No to, dokładnie, więc jest 15 po... No dobra, trzeba do dziecka zadzwonić. Ale dziecko nie odbiera.
Znamy to świetnie.
No dobra, jest w pół do. Kolejny telefon nie odbiera. No to co przychodzi do głowy?
Że coś się stało.
Coś się stało. No i co dalej? Następna myśl. Pobili go, albo upił się, albo samochód go przejechał, bo z Osowej miał wrócić do Wrzeszcza. No same takie myśli. Co się dzieje ze mną wtedy, jak takie myśli przychodzą? O Boże, sama
no tak, sama doskonale wiem.
A co w ciele od razu pojawia się?
Spięcie, suchość w gardle, drżenie rąk, no różne,
no,
ucisk w
serce
żołądku.
Tak, tak. I te wszystkie wrażenia są spowodowane nieistniejącą sytuacją, bo nic się nie wydarzyło.
Nie to wiemy tego.
Nie wiesz tego, dokładnie.
Wyobrażam sobie, tylko, że się wydarzyło.
Tylko sobie wyobrażam, myślę o tym, już się martwię, już to przeżywam, ale to się nie stało.
A przeżywamy tak, jakby się to wydarzyło.
Dokładnie, nasze ciało przeżywa tak, jakby moje dziecko leżało teraz pod kołami samochodu. Więc uczymy się tego i można sobie, jak człowiek to uświadomi, to jest to poznanie siebie, no znowu się martwię. Przecież nic się nie wydarzyło, na razie go nie ma. Na razie nie przyszedł, na razie nie odbiera telefonu. To są fakty, ale cała reszta to jest komentarz, to jest interpretacja. Więc jak uświadomię sobie to, to mogę sobie powiedzieć, no znowu się martwię, dosyć, zobaczymy, czekam, albo idę spać, albo cokolwiek.
Akurat idę spać.
No i wiesz.
Czyli łapię te myśli, staram się je odsunąć. I czym je zastąpić wtedy, Ewa? Jak sobie
tylko
radzić?
Tylko taką myślą.
Oddechem?
Tylko taką myślą. Znowu się martwię. Nic się nie wydarzyło. Mhm. Nic się nie wydarzyło.
Dodajesz do tego...
To nie jest fakt.
Głęboki oddech wtedy, żeby uspokoić
bardzo
mózg.
Bardzo dobrze dodać oddech, bo tak. Wtedy jest szansa, że napięcie się trochę obniży w tak. Ciele. I... takie widzenie siebie, takie poznawanie siebie i tego, jaką interpretację robimy do różnych sytuacji, pomagają też ćwiczenia. My prowadzimy też, ja prowadzę też zajęcia takiej jogi relaksacyjnej właśnie po to, no nie po to, tylko po prostu prowadzę, bo sama zauważyłam, jak to na mnie dobrze wpływa. Ale zauważyłam, wiele osób przychodzących na zajęcia mówi, że to jest coś, czego oni najbardziej potrzebują. Że to jest taki czas, kiedy mogą nic nie robić, nie muszą nic robić. Mogą tylko odczuwać swoje ciało, oddychać, pozwalać na rozluźnienie. Okazuje się, że my nie mamy gdzie i kiedy się rozluźniać.
Nie umiemy tego zrobić.
I też nie umiemy, że cały czas jesteśmy na jakimś zacisku, w jakimś napięciu, że ciągle do czegoś dążymy, a to jedziemy do pracy, a to wykonujemy zadania, a to trzeba zrobić zakupy, a to trzeba z kimś porozmawiać, a to trzeba kogoś ochrzanić. Po prostu cały czas coś robimy. Nie możemy tego puścić. Więc jak taka osoba przychodzi chociaż raz w tygodniu na zajęcia.
I puszcza.
I ja mówię, nic nie musisz robić. Tylko pozwól sobie na to, co jest. i oddech. Oddech jest takim bardzo prostym i no, bezpłatnym narzędziem. Naprawdę to mindfulness jest bezkosztowy, można powiedzieć. Te nasze praktyki, bo jest tylko potrzebne nasze ciało i refleksja na temat tych trzech elementów. Myśli, emocji i coś, co się dzieje w moim ciele. Więc jak zaczynamy odczuwać swoje ciało, to też napięcie opada. I też się uczymy, i to znowu jest to, o czym mówiłyśmy na początku, przyzwolenie, że okej, mogę mieć napięcie, może mnie boleć barki, mogą mnie boleć, albo moje serce może szybko bić, albo mój brzuch może być bardzo napięty, że tak jest. Ale mogę zauważyć, nauczyć się, jak to rozluźniać. Czyli nie krytykujemy siebie, albo na przykład nie, ktoś podniesie wyżej nogę niż ja, to od razu myślę sobie, ojej, to ja muszę też tak samo. My się uczymy, że ja nic nie muszę. Że jeżeli moje ciało ma ograniczenia, a każde ciało ma ograniczenia, to jest w porządku. Czyli uczymy się takiej miłości też do siebie. Jeżeli mam dużo myśli, takich przygnębiających, budzących lęk, martwienia się, te czarne scenariusze, o których mówiłaś. Niektóre osoby mają bardzo dużą łatwość tworzenia tych czarnych scenariuszy. Ale jak to odkryjesz, jak to u siebie zauważysz, to możesz
z tym pracować.
Sobie współczuć. Pierwsza rzecz to jest miłość. Można pożałować siebie. O Boże, co ja sobie robię? Przecież ja się ciągle zamartwiam. Nie cieszę się tym, co jest dzisiaj, tylko myślę o tym, że coś się może złego wydarzyć.
Tak, że za chwilę tego może nie być na przykład. I zatruwam sobie jakieś dobre chwile tym, że wybiegam w przyszłość złowieszcząc.
Wiele osób tak robi.
Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka metody redukcji stresu opartej na uważności, nauczycielka relaksacyjnej jogi. Za chwilę ostatnia, już króciutka część odsłona naszego spotkania. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries and it cries at night. It swings, it dives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. He knows how to rock and roll. He drives me crazy. He gives me hot and cold fever. Leaves me in the cool, cool suite. I gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks, take a back seat. He take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Take a long ride on my motorbike. Niełatwe to wszystko, o czym mówimy. Nieproste, bo wymaga uważności właśnie, zatrzymania i skontaktowania się Ewa ze sobą. A czasami nie chcemy się ze sobą skontaktować. Dlatego uciekamy w działanie, dlatego zagłuszamy siebie, dlatego zawsze mamy przy sobie komórkę. No jak to na spacer bez komórki? Halo? I co, sama tak mam iść? I co? A te myśli moje krążą w tej głowie i mnie gdzieś tam, wiesz... No, obezwładniają.
No tak, zagłuszamy się.
Zagłuszamy siebie, tak.
No tak, to wymaga pewnej odwagi, samodyscypliny i takiego przekonania, że warto siebie badać i siebie poznawać, bo to jest to, co, o czym powiedziałaś na początku, że wtedy sięgamy do siebie, do swoich zasobów, do swojego wewnętrznego spokoju, bo jak mówiłaś o spokoju, jak odzyskać spokój? To jest bardzo dobre pytanie, bo my spokój mamy. On w nas jest, tylko jest gdzieś tam zakurzony,
zestresowany i skurczony.
I skurczony i w ogóle gdzieś schowany i nie czujemy tego. Jeżeli pobędziemy trochę ze sobą, damy sobie taką łagodną obserwację siebie, swoich myśli, akceptację siebie, bez aprobaty, tylko z takim przyjmowaniem tego, jacy jesteśmy.
A czasami aprobata też może się pojawić.
Może się też pojawić. Bo też tak mówią osoby, uczestnicy naszych kursów, że jak pozwalamy, żeby wszystko, co się pojawia w umyśle, to co w nas jest, pozwalamy na to i to jakoś przyjmujemy, to daje ulgę. To przyjmowanie przynosi spokój, bo już nie musimy czegoś zmieniać, nie musimy z niczym walczyć, nie musimy niczego rozwiązywać, tylko pozwalamy, żeby było to, co jest.
No tak, ale jeśli to są znowu te trujące myśli, te straszące
ale
myśli?
Ale mamy trujące myśli, no to...
Te czarne scenariusze?
No to jeżeli poznamy, że mamy czarne scenariusze...
I mamy taką tendencję do czarnowictwa...
To jest pierwszy krok do tego, żeby kiedy następnym razem się pojawi taka myśl, takie myśli, to możesz wtedy powiedzieć sobie, znowu to przyszło, nie chcę tak myśleć. Lepiej zobaczę, zrobię coś konkretnego albo będę oddychać...
Albo zastąpię tę myśl
na przykład
myślą
taką
pozytywną.
Myślą pozytywną. No, taką realną, czyli mam takie myśli, ale nic się nie wydarzyło. Na razie fakty nie potwierdzają tego.
Ania pisze, na naszych cudnych Mazurach można odpocząć, naładować baterie i usłyszeć własne myśli. Polecam, sama praktykuję, pisze Ania. Potwierdzam, pani Aniu, cudnie tam jest, uwielbiam tam być. A Iwona pisze, joga wysyła pozytywne wiadomości do naszej podświadomości. Pozytywne wiadomości płynące z ciała, prawda? Bo jak ciało się rozluźnia, to rozluźnia nam się też umysł.
Tak, to jest połączone. Joga też... pokazuje, jak ciało jest połączone z umysłem.
Jak bardzo. Można się tego wszystkiego nauczyć na kursach, tej uważności.
No właśnie, jakby słuchacze chcieli zgłębiać, czy w ogóle poznać tę metodę, to my mamy takie spotkania otwarte dla wszystkich.
My, czyli?
My, czyli Klinika Stresu w Gdańsku na Żabiance. Mhm. Mamy stronę naszą klinikastresu.com.pl. I tam są wszystkie informacje. Najbliższe spotkanie jest 4 września w poniedziałek. Jeżeli ktoś miałby ochotę po prostu przyjść i zobaczyć, na czym polega praktykowanie uważności, to jest świetna okazja.
Klinika Stresu, można wejść, można przeczytać. Zdążysz jeszcze przez minutę przeczytać wiersz Rilkego?
No właśnie, przyniosłam ze sobą taki piękny wiersz.
Nie dłużej niż minutę, Ewa.
Tak. Miej cierpliwość do wszystkiego, co nierozwiązane w twoim sercu i spróbuj polubić pytania, jak zamknięte na klucz pokoje i jak książki napisane w obcym języku. Nie szukaj odpowiedzi, które nie mogą być ci teraz udzielone, bo nie możesz ich pojąć. Nie chodzi o to, by móc pojąć wszystko. Spróbuj pojąć pytania, a może wtedy stopniowo zrozumiesz, nawet tego nie zauważywszy, pewnego dnia, że już masz odpowiedź.
No piękne. Ewa Kajan-Kochanowska, dziękuję ci bardzo. Nauczycielka metody redukcji stresu opartej na uważności, nauczycielka relaksacyjnej jogi. Dobrego, spokojnego wieczoru i spokojnej nocy Państwu życzę. Dziękuję Ewa bardzo.
Dziękuję bardzo.
Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia. Dobranoc.
Dobranoc, do usłyszenia.